o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Szczęść Boże, witam w poradach zdrowotnych majowych. Jeśli chodzi o skład osobowy dzisiejszego programu, to jest taki sam jak w ubiegłym miesiącu, a więc moimi gośćmi są panie. Marysia Zarychta, magister wychowania fizycznego. Witam, Marysiu.
Witam Państwa.
I Magdalena Przybyłowska, magister dietetyki.
Witam serdecznie.
Witam, ale nie znaczy, że temat będzie ten sam, ponieważ tak sobie właśnie wymyśliłam, że w maju jest święto matki 26 maja, potem wkrótce święto dziecka, Dzień Dziecka Międzynarodowy. To chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o kobiecie oczekującej na narodzenie swojego dzieciątka. I to znów w dwóch aspektach. W aspekcie wysiłku fizycznego w tym okresie ciąży i w aspekcie odżywiania. Najpierw zwrócę się do Marysi i powiem tak, Marysiu, kiedyś, kiedy kobieta była w ciąży, kiedy oczekiwała narodzin dzieciątka, to raczej tak mówiono, żeby się absolutnie tam za bardzo nie męczyła, żeby prowadziła taki bardzo stabilny tryb życia. Myślę, że to się troszeczkę zmienia, chociaż już w jakimś momencie, jak weszły w działalność szkoły rodzenia, to już zaczynano propagować pewne ćwiczenia fizyczne, które miały przygotować mamę do porodu.
Tak, jak najbardziej się zmieniło to patrzenie na kobietę ciężarną. Kiedyś faktycznie bardziej być może uważano ciążę jako chorobę, a musimy pamiętać, że ciąża to nie choroba. Jest to czas jak najbardziej sprzyjający aktywności fizycznej. Jest dużo mitów, które nadal towarzyszą kobietom, związanych właśnie z tym okresem ciąży. Jak na przykład, że nie można podnosić rąk do góry, bo się zwiększa ciśnienie w brzuchu. No jest dużo takich mitów, ale to dzisiaj nie będę o nich może wspominać.
Z tego co wiem, to prowadzisz też w swojej pracy zawodowej zajęcia z mamami, już tak, obecnymi mamami w okresie ciąży, także chyba masz też tutaj też takie doświadczenie.
Tak, prowadzę właśnie takie zajęcia w Kaliszu i no nie ukrywam, że początki były dosyć trudne, ale coraz bardziej ta świadomość się zmienia i coraz więcej pań trafia właśnie do mnie na takie zajęcia. Jestem też w kontakcie cały czas z położnymi, z ginekologami i jak najbardziej zalecają taką aktywność fizyczną, też z fizjoterapeutami uroginekologicznymi, którzy również propagują taką aktywność fizyczną kobiet w ciąży. To są zajęcia, na których głównie wzmacniamy mięśnie grzbietu, co przeciwdziała bólom podczas ciąży, bo wiadomo, ten ciężar się zwiększa, pogłębia się lordoza lędźwiowa, wypychamy gdzieś ten brzuch do przodu, zamyka też nam się klatka piersiowa przez to, że piersi zwiększają też swoją masę. Także dużo dolegliwości bólowych może towarzyszyć kobietom w ciąży, a jednak aktywność fizyczna może je zmniejszyć albo w ogóle mogą one nie wystąpić. Byłam w ciąży 2 razy, w jednej i drugiej ćwiczyłam, w żadnej nie miałam żadnych dolegliwości bólowych. Te ćwiczenia przygotowują też do porodu, bo podczas takich ćwiczeń również uczę oddechu podczas ciąży, jak oddychać podczas skurczy. Także wprowadzane są ćwiczenia relaksacyjne, przygotowujące właśnie do przyjęcia no, tego bólu podczas porodu. I też chciałam zwrócić uwagę, że poród drogami naturalnymi, drogami fizjologicznymi jest no, bardzo dużym wysiłkiem fizycznym, nawet porównywanym do przebiegnięcia maratonu, a no, nikt nie wybiera się na maraton bez przygotowania. Więc jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań od lekarza, to jak najbardziej aktywność fizyczna jest wskazana. Oprócz takich ćwiczeń, które ja właśnie prowadzę, czyli wzmacniająco, rozciągająco relaksacyjnych, również zalecana jest aktywność taka jak pływanie, spacery, raczej aktywność umiarkowana, ale systematyczna, żeby ją podejmować po prostu w określonych odstępach czasu, a chyba, że na przykład ktoś chce codziennie, po pół godziny, więc to już jest do wyboru mamy.
Marysiu, powiedz, czy są jakieś przeciwwskazania do podejmowania tak wysiłku fizycznego w okresie ciąży?
No pierwsze, co chciałam tutaj powiedzieć, to żeby starać się nie wykonywać jakiejś zwiększonej aktywności fizycznej w pierwszym trymestrze ciąży, który no, może przebiegać z różnymi dolegliwościami, dlatego lepiej wtedy faktycznie więcej odpoczywać. Dobrym czasem na rozpoczęcie jest drugi trymestr. Jeśli chodzi o takie bezpośrednie przeciwwskazania, o czym poinformuje nas lekarz, bo zawsze przed rozpoczęciem jakiejkolwiek aktywności fizycznej w ciąży musimy o tym poinformować naszego lekarza prowadzącego ciążę. I te przeciwwskazania to jest na przykład niedokrwistość, niewydolność szyjki macicy, kiedy ona się skraca, nieprawidłowa ilość płynu owodniowego, nadciśnienie ciążowe, krwawienie z dróg rodnych, infekcje przeziębienia z gorączką, źle kontrolowana cukrzyca typu pierwszego. To są takie przeciwwskazania, o których na pewno lekarz poinformuje i powie ewentualnie, jak sobie z nimi radzić. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, to ta aktywność jest jak najbardziej potrzebna i wskazana.
Powiedz, jakie są korzyści płynące z odpowiedniej aktywności fizycznej w okresie ciąży?
Poprawa funkcjonowania układu krążenia i oddechowego, przez co aktywne mamy mają lepszą tolerancję wysiłku w ciąży i podczas porodu. Lepsza kontrola przyrostu masy ciała w ciąży, która nie może być ani za duża, ani za mała. Jednak częściej zdarza się, że w ciąży no, rozgrzeszamy się, folgujemy sobie z tą dietą i ten przyrost jest zbyt duży, a to też niekorzystnie wpływa na dziecko. Ćwiczenia mają też dobry wpływ na psychikę ciężarnej, zmniejsza lęk przed porodem. Ćwiczenia również zmniejszają ryzyko rozstępów na przykład na brzuchu, na biodrach przez uelastycznienie skóry podczas ćwiczeń. W trakcie ćwiczeń zwiększa się przepływ krwi przez macicę, łożysko, co pozytywnie wpływa na dziecko i przebieg całej ciąży. Natomiast już po porodzie, w okresie połogu, szybciej taka kobieta powraca do sprawności, do równowagi psychicznej, bo lepiej czuje się ze swoim ciałem po porodzie już. Ten połóg sprawniej i szybciej jakoś przebiega.
Tutaj w tym momencie chciałam tylko, żebyś powiedziała dwa zdania, jak właśnie w okresie połogu, kiedy ewentualnie tutaj rozpocząć jakąś aktywność fizyczną, bo nieraz kobiety rzeczywiście przybiorą na wadze więcej, chciałyby pozbyć się tego nadmiaru. Kiedy mogą podjąć aktywność?
Można już podejmować w szpitalu po porodzie, ale nie mówię tutaj o aktywności, że mamy wstawać, robić przysiady czy ćwiczenia wzmacniające, ale to ćwiczenia typu nakładanie na siebie, zadzieranie palcy na siebie u stóp i odwodzenie, czyli takie przeciwzakrzepowe, ściskanie palcy u dłoni i puszczanie, ćwiczenia znowu oddechowe, więc to na pewno po porodzie takie ćwiczenia leżąc nawet w łóżku można wykonywać. Natomiast jeśli chodzi o powrót do ćwiczeń, to tutaj trzeba ostrożnie, trzeba dać sobie czas na to, żeby to wszystko wróciło do normy. Jednak przesuwają się wszystkie też narządy, to wszystko musi się poukładać, więc nie ma co za szybko do tej aktywności swojej ulubionej powracać. Najpierw musi minąć połóg, później wizyta u lekarza, jeśli jest wszystko w porządku, jeszcze odczekać, jeszcze może wizyta u fizjoterapeuty, czy wszystko jest w porządku z mięśniami na miednicy i powoli, stopniowo powracać do ćwiczeń. Ja bym nawet powiedziała, że po porodzie naturalnym to tak około 10-12 miesięcy po porodzie do takich ćwiczeń typu fitness, takie rzeczy. Natomiast po cesarskim cięciu to nawet 1,5 do 2 lat.
To jest bardzo ważne to, co mówisz. Nie ukrywam, że tak prowokacyjnie to pytanie postawiłam, żeby młode mamy nie spieszyły się tak z tym powrotem do takiej pełnej aktywności fizycznej. Jesteście mamami, zajmujecie się dziećmi. Ruch jakby mają te mamy, bo mają dużo biegania. Spacery też mają, bo wychodzą z dziećmi na powietrze. I to jakby ma wystarczyć, a nie spieszymy się z aktywnością fizyczną. Dziękuję Ci, Marysiu, za te informacje. Zwracając się do Magdy, zacznę tak, że Marysia użyła takiego sformułowania, że czasami panie w ciąży sobie troszkę folgują z tą dietą. Właśnie, czy to jest w porządku, że sobie tak bardzo folgują? Na ile mogą sobie folgować? Bardzo Cię proszę.
Lubimy wytłumaczenia w swoim codziennym życiu, więc w ciąży tym bardziej jest to dobre wytłumaczenie. Jednak takie jest hasło, nie jedz za dwoje, lecz dla dwoje, czy dla dwoje. obojga. I to jest, myślę, że klucz, że jakość diety ma być bardzo dobra, natomiast jeżeli chodzi o kaloryczność, to niekoniecznie ona na początku w ogóle się nie zmienia. Ona dopiero później się zmienia w drugim trymestrze, trzecim trymestrze i to jest około jeden posiłek więcej niż zazwyczaj, czyli tak naprawdę niewielka różnica pod kątem kaloryczności. Jednak w tym pierwszym trymestrze może być też dużo takich objawów niekorzystnych, jakieś problemy z mdłościami, wymiotami, więc ta mama też na początku może troszkę wyjałowić swój organizm, bo unika pewnych produktów, a później gdzieś może też chce nadrobić, więc też uważać na takie właśnie nadrabianie po takim trudniejszym pierwszym trymestrze. Przede wszystkim tutaj ta zasada to jest dieta, można powiedzieć, zdrowego człowieka. Jeżeli ktoś miał dobre zasady przed ciążą w żywieniu, no to trzymamy się ich dalej. Natomiast jeżeli ktoś miał złe nawyki żywieniowe i teraz nagle chce je zmienić, to nie jest najlepszy czas. Do ciąży warto się przygotować też pod kątem żywieniowym, żeby dziecko dostało to, co najlepsze. Jednak mimo wszystko, nawet jeżeli mama ma błędy dietetyczne, to dziecko i tak sobie poradzi i wiele rzeczy weźmie z naszego organizmu i my później jako w przyszłości możemy odczuwać pewne niedobory, które nie zostały uzupełnione w żywieniu podczas ciąży.
Czyli dziecko sobie jakby poradzi, ale w tym momencie mama, jakoś dbając o jakościowe odżywianie, również dba o siebie. Jakieś takie zasady, przykazania dla tych mam ciężarnych, jeśli chodzi o jedzenie?
Przede wszystkim musimy pilnować, żeby ta masa ciała nie wzrastała zbyt gwałtownie.
Właśnie, ile powinna, jak jest tutaj tak dozwolone, tak to nazwę?
Przy należnej masie ciała, jeżeli mama zaczyna z należną masą ciała, no to jest około 11,5 do 16 kg przybrania. Natomiast jeżeli ktoś miał nadwagę, otyłość, no to nawet się zaleca, żeby no nie było to dużo przybrania na tej masie, tak nawet i mniejsza ilość tutaj się zaleca, więc nawet tak 12 kg max. Natomiast przede wszystkim pamiętamy o tym właśnie, żeby nie pojadać tych słodyczy, bo one mogą też wzmóc cukrzycę ciążową, która będzie niosła ryzyko zbyt dużego rozwoju dziecka, czyli masy dziecka i później problemy też z urodzeniem. Również wody płodowe mają słodki smak, więc jeżeli podbijamy cukier w naszej diecie, ten prosty, też te wody płodowe są bardziej słodkie, więc dziecko też jakby później uzależnia się troszkę od tego słodkiego smaku. Na pewno zwracamy uwagę na to, żeby jeść częściej, mniejszej ilości, żeby były warzywa i owoce w diecie, jeżeli nie mamy tutaj żadnych przeciwwskazań smakowych, by uważać na ilości kofeiny w swojej diecie, tutaj kwestie kawy. No, jakaś taka minimalna ilość tej kofeiny jest dozwolona, jednak jeżeli możemy wykluczyć w ogóle, to warto wykluczyć w ogóle tą kawę ze swojej diety na ten czas. Na pewno unikamy używek alkoholu, nawet najmniejszej ilości, palenia papierosów. Dodatkowo warto dietę wspomóc tutaj kwasem foliowym i przed ciążą suplementować kwas foliowy i później w trakcie pierwszego, drugiego trymestru na pewno też, ze względu na prawidłowy rozwój cewy nerwowej u dziecka. Jest to bardzo ważne, a w diecie tego kwasu foliowego nie mamy aż takich ilości, żeby sobie to zagwarantować. Oprócz tego witamina D. Jemy za mało ryb w diecie. Oczywiście zachęcam kobiety w ciąży, żeby jadły te ryby, bo tam są też kwasy omega-3, które korzystnie będą wpływały na rozwój mózgu u dziecka, wzroku, odporności, również dla kobiety. Będzie to element wzmacniania odporności. No ale tych ryb nie ma dużo, więc warto sobie tą witaminę D też uzupełniać. Są teraz takie bezpieczne też formy suplementów dla kobiet w ciąży. Oczywiście dowiedzieć się, żeby też nie przesadzać z ilościami tych witamin dodatkowych. Jakie ilości można zastosować, bo jeżeli kobieta spędza czas gdzieś na powietrzu, jest dużo słońca, to ta witamina D też będzie się wtedy wydzielała. Oprócz tego zwracam uwagę też na unikanie surowych jaj ze względu na salmonellę, surowego mięsa, jakiś tatar, surowych ryb typu sushi na przykład, czy surowego mleka, takiego prosto od krowy, jakichś niesprawdzonych źródeł niepasteryzowanych produktów mlecznych ze względu na możliwość zakażenia drobnoustrojami. Oprócz tego pamiętamy o piciu płynów. Najlepszym płynem jest woda, która najlepiej uzupełnia. Pamiętamy, że też ilość wody w naszym organizmie się zwiększa ze względu na to, że te wody płodowe, wszystko jest uwodnione. W związku z tym, jeżeli zaniedbamy to picie, no to też tutaj będziemy cierpieć i mama, i dziecko. Nie potrzeba jakichś słodkich napojów, nie potrzeba dosładzać tutaj płynów dodatkowo. Najlepiej też zwrócić uwagę na to, żeby dodatkowo zjadać produkty mleczne fermentowane, jako źródło wapnia w diecie. Też uzupełnienie tej dobrej flory bakteryjnej, szczególnie te fermentowane typu kefiry, jogurty, jak najbardziej w formie czy koktajlu, czy na przykład właśnie na pierwsze śniadanie, na drugie śniadanie może się pojawić z jakimś owocem też jako forma takiego słodkiego smaku, słodkiej przekąski. We'll be right back.
Jeszcze chciałam na moment wrócić do tych witamin czy innych suplementów. Czy to tak kobiety ciężarne mają samodzielnie podejmować decyzje, czy jednak w konsultacji ze swoim lekarzem prowadzącym, ginekologiem, położnikiem?
Uważam, że w konsultacji ze swoim lekarzem, bo każdy jest zupełnie, ma inną historię, więc ogólnie się ujmuje, że może być niedobór tych składników, które wymieniłam, natomiast trzeba to sprawdzić i skonsultować się ze swoim lekarzem.
W tym okresie ciąży sprawdzany jest również często poziom żelaza ze względu na niższą hemoglobinę. Nieraz, prawda, ta morfologia jest ważna. Chciałabym, żebyś powiedziała, jakie produkty są źródłem żelaza.
Źródłem żelaza, najlepszym źródłem żelaza są produkty pochodzenia zwierzęcego. Tutaj mówię głównie o czerwonym mięsie, tam takich krwistych produktach, czerwone mięso, podroby. Jednak nadmiar podrobów w czasie ciąży nie jest korzystny ze względu tutaj na witaminę A, która niekorzystnie będzie toksycznie wpływała na wątrobę, więc też trzeba uważać na wątróbkę, na jakieś tam serca, żołądki. Za dużych ilości też tego nie można jeść w czasie ciąży. Natomiast mięso czerwone to jest wołowina, wieprzowina, natomiast tutaj znowu tłuszcz, żeby też nie podbijać znacząco tego tłuszczu, więc chodzi o to, żeby mieszać też te typy mięsa w swojej diecie. Jajko jest cennym źródłem żelaza, żółtko jaja, więc warto też, żeby te jajka się pojawiały w diecie. Natomiast, żeby żelazo się dobrze wchłaniało, musi być witamina C, czyli łączenie mięsa z warzywami na przykład. Cennym źródłem witaminy C jest natka pietruszki przykładowo, czy papryka. Można to dodawać, łączyć ze sobą i wtedy wspomagamy wchłanianie tego żelaza. Mamy też żelazo pochodzenia roślinnego, czyli strączki tutaj, soczewica, ciecierzyca, pestki dyni też mają w sobie, więc jeżeli ktoś nie może jeść mięsa, to można gdzieś tam dosypać, na przykład pestki dyni, czy nasiona słonecznika, czy sezam, jako też element źródła żelaza w swojej diecie i w ten sposób uzupełnić te niedobory. Jednak trzeba mieć na uwadze też to, jaka jest też nieraz przyczyna tego niedoboru, tego żelaza, bo być może też pijemy na przykład mocną kawę i herbatę do posiłku, a to ogranicza wchłanianie tego żelaza, więc wtedy lepiej pić takie płyny, jeżeli już to gdzieś między posiłkami niż do posiłku.
A proszę powiedz, czy wśród swoich pacjentów, z którymi pracujesz, często jest to pacjentka właśnie w okresie ciąży, która przychodzi do dietetyka po specjalne wskazówki?
Nie jest to często, nie jest. Jeżeli występuje cukrzyca ciążowa, to tak, to wtedy rzeczywiście przychodzą mamy. Natomiast zazwyczaj przychodzą osoby planujące ciążę. Ze względu na to, że jest dość duża świadomość tego, że żywienie ma wpływ na to, jak będzie przebiegała ciąża. Często jest problem z nadwagą i otyłością, czy problemy z płodnością. W związku z tym przychodzą przed właśnie podjęciem, żeby unormować masę ciała i unormować swoje nawyki żywieniowe, żeby dobrze wejść w ten czas.
To jest taki dobry znak, bo znaczy, że chcą się dobrze przygotować do tego okresu macierzyństwa, do tego okresu oczekiwania na dzieciątko i na urodzenie. Dziękuję Wam bardzo za udział w programie, dziękuję za wszystkie informacje, które przekazałyście. Właściwie Magda, znów Twoja rola, przekazanie życzeń na święto matki, mamom, tym, które mają dzieciątko, że tak powiem, w drodze, noszą je pod swoim sercem, ale i tym mamom takim doświadczonym, które już potem są babciami.
Myślę, że najważniejszym tutaj życzeniem jest przede wszystkim zachowanie spokoju, takiej, żeby mamy i przyszłe, i te, które już są mamami, żeby miały zawsze w sobie spokój, że to wszystko, co się dzieje, zawsze ma jakiś cel i nawet jeżeli są jakieś trudności, czy w czasie ciąży, czy później po ciąży, żeby zawsze ufały i zaufały Maryi, bo Maryja jest takim przykładem mamy, która zawsze radziła sobie w każdej sytuacji, w różnych trudnościach i żeby Maryi właśnie powierzać te wszystkie troski i radości i z Maryją przez ten czas zawsze przechodzić. I niech święty Józef też wspiera jako święta rodzina. Życzę przede wszystkim właśnie opieki takiej świętej rodziny w każdym wieku, w jakim mama jest.
To ja jeszcze tylko zapytam Marysi, jak sobie radzisz w tym, że jesteś mamą.
No ja chciałam właśnie jeszcze tutaj dodać, że mamom, przynajmniej tym, co mają małe dzieci, to też dużo cierpliwości i siły trzeba dodać. Ja bardzo dobrze się odnajduję w swojej roli, cieszę się, że jestem mamą. Dużo radości mi to daje i cieszę się, że też mam możliwość obserwować swoje dzieci, jak się rozwijają, że są ze mną w domu. Także dla mnie to jest bardzo, bardzo wartościowy, dobry czas.
Tak, macierzyństwo jest czasami trudne, ale jest bardzo piękne. Dziękuję Wam bardzo za udział w programie. Państwu dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.